Witajcie w kolejnym podcaście misyjne.pl. Tutaj Zosia Kędziora, redaktorka portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika Misyjne Drogi. W dzisiejszym naszym podcaście rozmawiam, no jak zwykle w ostatnim czasie, poprzez telefon z Marceliną Bobkowską, członkinią fundacji Mary's Meals, która zajmuje się pomocą dzieciom w krajach trzeciego świata, dawając im posiłki w miejscu ich edukacji, czyli łącząc wiele kwestii w jednym momencie tak naprawdę. W czasie pandemii pomoc utrudniona i w ogóle sytuacja utrudniona dla nas wszystkich, szczególnie w krajach trzeciego świata, gdzie ten kryzys się pogłębił. Dlatego pytam Marcelinę, jak można pomagać w czasie pandemii? Czy to jest możliwe? Czy to się udaje? No i jak działa fundacja Mary's Meals Polska, czyli Posiłki Maryi, czyli właśnie nazwa, która się odnosi do Matki Jezusa, która właśnie pomagała, do której ta idea tej fundacji się odnosi. Posłuchajcie. Witaj, Marcelino.
Cześć, witam wszystkich.
Marcelino, działasz w fundacji Mary's Meals. Pandemia koronawirusa właśnie pokrzyżowała plany wielu z nas, nasze osobiste, ale także plany osobom, którym służymy, organizacjom, które działają. Powiedz, jak pomagać dzieciom w krajach trzeciego świata w czasie pandemii, właśnie w tych krajach, gdzie sytuacja jest szczególnie dramatyczna?
No nie jest to łatwe. Niestety nasze programy żywieniowe dostarczamy w miejscach edukacji. Teraz wszystkie szkoły, tam gdzie dostarczamy te posiłki, są zamknięte, więc mamy o tyle trudniejszą sytuację. Musieliśmy się bardzo zorganizować i znaleźć nowy plan działania, który dotychczas i tak nie był łatwy, tak? Bo w tych krajach trzeciego świata no jest ciężko znaleźć rozwiązanie, jak dotrzeć do wszystkich głodnych dzieci. Teraz w czasie pandemii było to o wiele trudniejsze. Ale dzięki wypracowanym wcześniej naszym planom, wypracowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym, z rządem, naprawdę udało nam się osiągnąć cel. Dzisiaj, przed pandemią, udało nam się już dostarczać posiłki ponad 1,5 milionom dzieciom w 19 krajach na całym świecie. No i pandemia no, nie zatrzymała nas. Tak. I to jest taki dla nas bardzo, bardzo taki motywujący motor napędzający do działania, bo okazało się, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tak jak mówię, no, jak już przez kilka lat byliśmy nauczeni do pracy w trudnych warunkach, tak ta pandemia spowodowała, że jakby nas bardziej zmotywowała do działania i do szukania nowych, kolejnych rozwiązań. No a społeczność lokalna jeszcze bardziej się także zmotywowała do działania i teraz bardziej docenia naszą pracę jako Mary's Meals, bardziej jest nam wdzięczna, bo wie, że nawet w takim kryzysie jak pandemia my nie poddajemy się i spełniamy daną obietnicą dzieci, czyli docieramy z posiłkami, które obiecaliśmy tym dzieciom.
No właśnie, dla tych, którzy może jeszcze się nie zapoznali z waszą fundacją, no to prawda, to nie jest tak, że jedziecie z posiłkami samolotem do tych krajów, gdzie działacie. Wy działacie zupełnie inaczej i to jest chyba według mnie w ogóle innowacyjna metoda pomocy dzieciom i rodzinom. I to nie jest tak, że jedziecie z posiłkami, to jest pomoc na miejscu, prawda?
Tak, zgadza się. Nasza idea polega na tym, że zapewniamy jeden posiłek dziennie w miejscu edukacji, aby przyciągnąć te skrajne, biedne dzieci do szkoły, gdzie mają zdobyć wykształcenie, które właśnie w przyszłości może stać się ich pomostem do wyjścia z biedy. I ta cała pomoc jest organizowana lokalnie, czyli przy współpracy środowisk lokalnych, przy współpracy z wolontariuszami, z rządem, z plemionami, z rodzicami, czyli my im pomagamy napędzać ich tą gospodarkę, żeby oni nie stali się bezradni, tylko żeby czuli się, że są zaangażowani, że to robimy dla nich i oni jakby też się napędzają do tego działania. Więc ta cała współpraca z nimi, która już jest wypracowana no, od 2002 roku, kiedy zaczęliśmy naszą działalność, jest teraz coraz silniejsza, więc rodzice przychodzą teraz, no w czasie pandemii to wszystko jest inaczej zorganizowane, czyli albo wolontariusze docierają z racjami żywieniowymi do domów dzieci i tam zostawiają im te racje żywieniowe, albo są wyznaczone miejsca lub w szkołach właśnie przygotowane jest miejsce, gdzie wydawane są te porcje żywieniowe i rodzice, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, odbierają te posiłki. I to właśnie działa tak, że nasi wolontariusze lokalni i rząd współpracuje z nami. Staramy się także właśnie edukować rodziców o zasadach zachowania higieny. Do porcji żywieniowych dostarczamy także mydła, żeby rzeczywiście to też było zachowane, żeby było wszystko bezpiecznie i żeby dzieciaki mogły dostać swój posiłek, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny.
No właśnie, bo w czasach nie pandemii i tak to była rzecz, która myślę, że chyba wielu dzieciakom ratowała może właśnie nie tyle życie, co tak naprawdę przyszłość, czyli tą możliwość edukacji. No a w czasie pandemii, kiedy ta sytuacja jest dramatyczna, nie ma pracy, jest bieda, jest automatyczny brak przychodów. Nie wiem, czy wy dostajecie jakiś odzew właśnie tych rodzin, czy właśnie tych dzieciaków. Jak to wygląda? To znaczy, że rzeczywiście ten posiłek naprawdę mógł im uratować życie, bo to nie jest tylko właśnie chyba kwestia przyciągania do szkoły czy do edukacji, ale w tym momencie taki dramatyczny, takiego kryzysu, no tak mi się wydaje, że w tych krajach wielu jest ta sytuacja tak poważna, że, no, że to jest coś więcej niż chyba tylko przyciąganie do tej szkoły. Nie wiem, jak to wygląda
tak
u Was?
Znaczy się, my prowadzimy wszelkie raporty, bo mamy tam swoich i pracowników, i wolontariuszy, którzy no, nad tym wszystkim nadzorują. I rzeczywiście w szkołach, gdzie uczniowie otrzymują nasze posiłki, tak zwane posiłki Maryi, no, zanotowano wzrost liczby zapisanych dzieci, wzrost ich frekwencji oraz przede wszystkim lepsze wyniki w nauce. Tak więc jest to jakby ten posiłek jest bardzo, bardzo zbawienny dla nich i dla nich nadzieją na lepszą przyszłość. Już we wcześniejszym naszym spotkaniu opowiadałam o Weronice, która jest dla nas naprawdę takim wzorem, przykładem dla innych dzieciaków, że można naprawdę wiele osiągnąć, bo Weronika skończyła właśnie studia z ekonomii, tak więc naprawdę no jest to dla nich nadzieja na lepszą przyszłość i my mamy zamiar to kontynuować i nie poddawać się.
No właśnie, wspomniałaś jeszcze tak mnie, to jest dla mnie jako antropologa chyba najbardziej ciekawa kwestia. No, wspomniałaś o tej współpracy lokalnej, to znaczy to nie jest tylko współpraca ze szkołą czy z właśnie lokalnymi władzami, ale tak naprawdę to jest kwestia właśnie takich zażyłości lokalnych, czyli tak jak powiedziałaś, tych rodzin, tych plemion, nierzadko też tam się zdarzają konflikty i mówiłaś także o wolontariuszach. I kiedy ja myślę sobie o wolontariuszach, to sobie myślę właśnie o takich osobach, które przyjeżdżają gdzieś z Europy i tam pomagają. Ale to chyba nie tylko takie osoby.
Nie. To tak nie działa, niestety nie. Niestety, to są wolontariusze lokalni, czyli przede wszystkim matki. Matki, które deklarują się, że rano przyjdą, no jeżeli nie ma pandemii, rano przyjdą i ugotują ten obiad, w czasie pandemii pójdą do szkoły i odbiorą tą rację żywnościową. To są też nasi byli uczniowie, którzy już wyszli ze szkoły i wiedzą, że ta szkoła bardzo im pomogła, że ten posiłek był dla nich bardzo istotny, więc teraz oni przychodzą i pomagają dostarczać te posiłki, czy właśnie gotować, czy pomóc uprawiać pola, gdzie właśnie są uprawiane warzywa czy zboża. Tak więc to są wszyscy mieszkańcy dookoła tych wiosek, na których jakby ważne jest dziecko i to, żeby to dziecko nie powtarzało błędów swoich rodziców czy właśnie. Tak więc to są lokalni nasi wolontariusze. No i tak jak mówię, to są te silne relacje zaufania, które wypracowaliśmy w społecznościach, z którymi właśnie współpracujemy. One są kluczowe dla nas w tym momencie, ponieważ no, jak zawsze nasze wysiłki opierają się na rozwiązaniu kierowanych lokalnie, które często zależą od ochotników z tych społeczności.
I tak mi się wydaje, kiedy tak o tym mówisz, że to jest nie tylko właśnie kwestia zaufania, choć ona jest kluczowa w takich sytuacjach, ale także kwestia jakby lokalnego rynku. To znaczy, że nie wiem, to pewnie w jakiś sposób stymuluje lokalny rynek, skoro mówisz, że to wszystko jakby jest lokalne, jest stymulowane przez was, ale to wszystko jest właśnie lokalnie, czyli w jakiś sposób pewnie stymuluje no tą lokalną społeczność, tak, tych wszystkich dostawców lokalnych, no żeby działali, tak, na rzecz tych dzieci. Mają
tak,
po co działać,
bo,
tak.
Bo to nie jest, dokładnie, bo my nie sprowadzamy z dalekich krajów dla nich posiłków, tak. Tylko posiłki są zamawiane u lokalnych rolników, u tych małorolnych rolników, tak? Czyli oni uprawiają swoje pola, zatrudniają pracowników ze swojej wioski, więc ten pieniądz zostaje u nich, to jest ich gospodarka, to się wszystko u nich napędza. Więc dlatego, tak jak powiedziałam, oni później się czują częścią tego i nie czują się bezradni w tej całej sytuacji, która jest naprawdę bardzo ciężka, bo po suszach, które u nich panują, kiedy plony im padają wszystkie, tak, no to dostają od nas dofinansowanie na kolejne, żeby jeszcze raz zasiać to ziarno. Oni się nie poddają, oni dalej działają, więc jakby to jest właśnie dla nich też takie napędzające, że to chodzi też o dobro dziecka.
I tak słowo klucz, które mi się gdzieś tutaj właśnie wychodzi, to jest właśnie sprawczość, czyli sprawczość tych dzieci, sprawczość tych matek, że mają wpływ ostatecznie na ich edukację, sprawczość tych ludzi,
tak.
Tych wszystkich handlowców, ludzi, którzy tak naprawdę żyją. I chyba najbardziej to jest według mnie w tym niesamowite, że to nie jest tylko pomoc jednej osobie, ale tak naprawdę, no pomoc tak naprawdę całej lokalnej społeczności, bo to się wszystko łączy ze sobą.
Dokładnie. To dostarczanie posiłków to jest tylko jakby część naszych działań, tak? Niewiele osiągnęlibyśmy, gdyby no nie też, umówmy się, wsparcie ludzi stąd, z Europy, ze świata, którzy dofinansowują te posiłki. Roczny koszt wyżywienia jednego dziecka to zaledwie 77 zł, więc to nie jest wielka suma i rzeczywiście nawet w czasie pandemii zauważyliśmy, że nasi darczyńcy, nasi sponsorzy nie poddawali się, nie ulegli pandemii i pamiętali o tych naszych dzieciakach. Dlatego też no, udało nam się dostarczyć wszystkim dzieciom, które są w tych programach żywieniowych Mary Smith, udało nam się dotrzeć do wszystkich dzieci i te dzieci mają zapewnione posiłki w czasie pandemii, no ale to jest właśnie, tak jak mówię, dzięki wsparciu finansowym naszych darczyńców. Działo się bardzo dużo też takich inicjatyw zewnętrznych, czyli ludzie deklarowali na przykład post w intencji Mary Smith w czasie pandemii i wiemy, że właśnie kilka osób pościło w naszej intencji i to też nam jakby pomagało. Zauważyliśmy, że no to jakby efekty przyszły natychmiastowo. No ten czas dla nas pandemii był bardzo, bardzo potrzebny też, bo mogliśmy skupić się na rzeczach, na które nie było w ciągu dnia, w ciągu trybu normalnej pracy czasu i udało nam się już przygotować książkę, historię Mary Smith, Shopa, która nakarmiła milion dzieci. W połowie czerwca będzie dostępna w wydawnictwie Salvator, więc zachęcamy wszystkich do zapoznania się
historia
z tą książką.
Historia jest niesamowita, nawet byśmy tutaj nie starczyło miejsca, żeby też opowiedzieć o tej historii w ogóle fundacji, to też niesamowite.
Tak, to jest historia Magnusa, który jest założycielem Mary Smith. On tam opowiada, jak do tego doszło, dlaczego zaczął pomagać, jak działa Mary Smith, kto nam pomaga, jak można wspierać nas. Bardzo, bardzo fajna książka, opowiadająca naprawdę prostą ideę.
Z pewnością zakupię. I też będę pierwsza chyba.
Zapraszam. Tak. I też chciałabym zachęcić, bo 28 czerwca będzie premiera filmu Miłość dociera wszędzie. Jest to film dokumentalny z Gerardem Butlerem, hollywoodzkim aktorem, który bardzo nas wspiera, który jest całym sercem z Mary Smith. Odwiedził szkoły w Liberii z Magnusem i no jest to dokument przygotowany właśnie, gdzie Gerard opowiada o tym, jak się zetknął z Mary Smith, dlaczego to robi i jak dla niego jest to ważne. Premiera filmu będzie na naszych social media oraz na kanale Do Zobaczenia w Niebie, więc 28 czerwca, więc serdecznie zapraszam wszystkich, żeby się zapoznali z tą historią.
Tak, jak najbardziej. Będziemy może jeszcze o tym wspominać. A powiedz ostatnią rzecz, to znaczy, jeśli ktoś tego słucha, jak można pomóc, bo mówiłaś o tych 70 zł, które się na rok płaci dla dziecka. I pytanie jest takie, czy ktoś zapłaci raz, czy się obowiązuje do tego corocznie? Czy to jest właśnie jakieś takie zobowiązanie, czy można robić to jednorazowo, czy właśnie wielorazowo?
Absolutnie. Nie mamy żadnych zobowiązań, to jest po prostu czysty akt miłości z czyjejś strony. Jeżeli ktoś czuje potrzebę serca i chce nas wesprzeć, może to zrobić jednorazowo, może wpłacić nam jakąkolwiek sumę. Nie ma żadnej minimalnej, maksymalnej sumy do wpłat. Każda złotówka jest dla nas ważna, bo jeden posiłek to jest 35 groszy, więc dla nas jakby każdy grosz jest istotny w tej sytuacji. Nie ma zobowiązań, nie ma żadnych umów. Po prostu kto czuje, może przesłać dane kontaktowe, dane do przelewów są na naszej stronie www.marysmith.pl. Tam nasz numer konta. Lub można się z nami skontaktować przez social media. Tam jesteśmy dostępni i udzielamy wszelkich informacji.
Jasne, jak najbardziej. To jest bardzo potrzebne, myślę. Takie myślenie nie tylko o sobie, ale też o tych wszystkich. Obojętnie, w jakim kontekście czy religii żyją, myślę, że to jest potrzebne nam wszystkim, żeby tak myśleć o innych ludziach. Bardzo Tobie dziękuję, Marcelina, za
dziękuję serdecznie. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali.
Zachęcamy do zapoznania się z historią. Niezwykła jest historia, potwierdzam. No i do pomocy, kto czuje, że chciałby pomóc. Także Tobie bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.